Przyjmijmy się, nie był trudny, ale ten będzie jeszcze łatwiejszy. Z pozoru może się wydawać, że nie ma o czym mówić, ale był powód, dla którego ten wykład zrobiłem, a w trakcie tego tematu myślę, że wszyscy skorzystamy, bo znowu, prawda jest tak piękna, że nawet jak się mówi o rzeczach znanych i oczywistych, to po drodze można wiele rzeczy nowych zrozumieć, o czymś się jeszcze przekonać, coś pogłębić. Temat jest wiara, dar czy owoc Ducha Świętego. Czy wiara to jest dar Ducha Świętego, czy owoc Ducha Świętego? Mam nadzieję, że wszyscy obecni, również najmłodsi, rozumieją, że jest pewien problem, czy jest darem, czy owocem, bo jeżeli jest darem, to go dostaniemy, dar się dostaje i nie trzeba nic z tym robić, podziękować najwyżej, a jak jest owocem, to trzeba popracować, prawda? Jak ogrodnik chce mieć owoce z drzewa albo na polu, to musi się dużo namęczyć, żeby mieć owoce. A gdyby miał to jako dar, to by mu przywieźli, schowałby do spichlerza i by był zadowolony. Czyli czy wiara jest darem czy owocem? I niektórzy mają taki dylemat wśród grup protestanckich. Myśmy mieli takiego jednego protestanta, który przez jakiś czas przychodził do naszego zboru w Chełmie na zebrania, myśląc, że nawróci nas do swojego punktu widzenia. I on na przykład uważał, to właśnie żeby odpowiedzieć na jego problem, stworzyłem cały ten wykład. Ale jak on już powstał, to zobaczyłem, że tu są rzeczy ciekawe dla wszystkich. I myślę, że protestanci również się z tym zgodzą, gdy go w całości przedstawię. Czyli celem tego wykładu jest próba rozwiązania tego dylematu, czy wiara jest darem, którego posiadanie jest od nas niezależne, zakres tejże wiary jest od nas niezależny, Bóg da albo nie da, czy też jest owocem Ducha Świętego, a skoro owocem, trzeba samemu ją, ten dar, tę wiarę rozwijać, zależy od nas, czy ją mamy i w zakresie, w jakim ją mamy. To właśnie protestanci głównie z takich nurtów zielonoświątkowych lubują się w tychże darach, jak wiemy, i oni by chcieli wszystko widzieć jako dar, i tam nawet wiara jest darem, bo darem, wiadomo, oni o języki zabiegają, różne inne rzeczy, więc są jak najbardziej za darami, także za wiarą. Co najgorsze, mają jeden tekst na swoje poparcie i ten tekst, myślę, wyjaśnienie tego tekstu będzie przydatne i to jest dla nas jako znających prawdę, to my nie tyle będziemy się chcieli przekonać, czym jest wiara, bo rozumiemy, że owocem Ducha Świętego, a nie darem, ale tekst z 1 Koryntów 12:9 może nas ktoś zaskoczyć czasami, co mu wtedy powiemy. Tam jest wyraźnie napisane 1 Koryntów 12:9 i on właśnie ten tekst podał. A mowa jest o różnych formach działania ducha i mówi tak. O, może od 7. A każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi. Potem mówię, że różne sprawy, ale tenże duch, jeden duch. Albowiem jednemu przez ducha bywa dana mowa mądrości, drugiemu mowa umiejętności przez tegoż ducha, a drugiemu wiara w tymże duchu bywa dana. A drugiemu dar uzdrawiania w tymże duchu, a drugiemu czynienia cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów, a jeszcze innemu rozmaite języki, a jeszcze innemu wykładanie języków. Wyraźnie jest tutaj wiara wymieniona razem z innymi darami, językami, wykładaniem języków, uzdrawianiem i cudami. No i on ten temat przedstawił, ten tekst na dowód tego jest wyraźnie nazwana darem. No i nie możemy zaprzeczyć, że tak jest. I to jest właśnie nasz powód do tego tematu, żebyśmy mogli ten tekst odpowiednio zrozumieć i przy okazji wyjdzie, czym jest wiara i wyjdzie, co też miał na myśli tutaj apostoł, mówiąc o wierze, że jest także darem, obok innych oczywistych darów ją tutaj zestawia. Co to wiara jest z definicji? Każdy, kto literaturę naszą studiuje dłużej, to wie, że wiara jest to umysłowa ocena i poleganie sercem na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakteru, słów i czynów. Ocena i poleganie sercem na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakterów, słów i czynów. Czyli do wszystkiego, co się z nimi wiąże, żeby krótko powiedzieć, tak? Umysłem oceniamy i sercem polegamy na Bogu we wszystkim, co On robi. Czym jest, co mówi, co planuje. Skąd my to wiemy? My tak sobie wymyślili, to może i to logiczne, ale czy to takie naprawdę tak jest, tak musi być? Nie, oczywiście nie jest to wymyśl wyssane z palca, jest to definicja, którą sugeruje Biblia. Nie w takim brzmieniu, ale w tych elementach. Dlatego elementy, jakie Biblia sugeruje, zostały wcielone w tę definicję. Mamy to w Żydów, liście do Żydów, 11:1. Tam Paweł mówi po swojemu, czym jest wiara. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy. I dowodem rzeczy niewidzialnych. Wiara jest gruntem, podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, A jeżeli się czegoś spodziewamy, to polegamy na nich sercem, uczuciami, prawda? Bo chcielibyśmy, tak bardzo to jest piękne, że chcielibyśmy w naszych uczuciach, w naszym sercu, żeby to było rzeczywistością. I on mówi, że wiara jest podstawą, gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, a więc serce tutaj jest wymienione. I mało tego, jest także dowodem rzeczy niewidzialnych. A dowodem, dowód to nie jest rzecz dla serca. Dowodem rzeczy niewidzialnych to jest sprawa, którą umysłem oceniamy. Czyli umysłem oceniamy to jako godne polecenia, godne polegania, bo pochodzi to od Boga, a sercem na tym, dlatego nasze serce lgnie i uczucia. I teraz, gdy Paweł mówi, że wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, to z tego brat Johnson wyprowadził definicję taką zrozumiałą dla każdego człowieka, że jest umysłową oceną, tak, dowodem rzeczy niewidzialnych i poleganiem sercem, tak, gruntem rzeczy, których się spodziewamy w odniesieniu do Boga i Chrystusa we wszystkim, co oni sobą reprezentują. Tak jak wspominałem, my wiemy, dla nas nie przedstawia żadnego problemu to, że wiara jest owocem. Logika na to wskazuje i fakty. Dlaczego? Wiara była obecna, zanim jeszcze udzielono darów Ducha Świętego. Na podstawie wiary na przykład nasz Pan dokonywał wiele cudów. A jak wiemy, dary Ducha Świętego przyszły dopiero po naszym Panu, w Dniu Zielonych Świąt, kiedy On misję swoją zakończył. Czyli wiara była obecna, zanim dary się pojawiły. Nasz Pan często tą wiarę nawet chwalił. Mówił, że więcej jej spotkał u Samarytan na przykład, prawda? U innych niż u Izraelitów. Czyli było to coś, co jedni mieli, drudzy nie mieli. Nasz Pan chwalił jej posiadanie i dzięki temu, jeżeli ona była, to dana osoba mogła dzięki temu coś korzystać. Oprócz tego wiele wersetów, kilka podam za chwilę, dowodzi, że wiara jest takim owocem. Rzymian 1,17. Kilka tekstów, które to dowiodą. Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę. To mam bardzo ciekawy tekst, który mówi o rozwijaniu wiary, bo z wiary w wiarę to określenie oznacza przechodzenie z wiary początkowej, jeszcze może niezbyt dojrzałej, takiej niepełnej, do pełniejszej wiary. Z wiary w wiarę. Z mniejszej do większej. I pamiętamy taki przypadek jednego człowieka, który nie miał wzroku i miał wiarę, ale bardzo słabą. A nasz Pan powiedział, że zależnie od naszej wiary możemy korzystać z różnych dobrodziejstw. Na przykład cuda naszego Pana były zależnie od wiary. My również korzystamy duchowo zależnie od wiary. Jeżeli przychodzimy do Boga z naszą wiarą 50%, to tyle korzystamy. Jak przychodzimy do Boga wierząc Jemu w tym, co On jest i reprezentuje, z wiarą 10%, to tyle korzystamy, 10%. Często jesteśmy niezadowoleni, o tak mało. Nie może, jakieś większe by się błogosławieństwa, nawet duchowe, które pożądamy, chciało, ale a my do Boga przychodzimy z niepełną wiarą. No zakładam, że bez wiary to nikt nie przychodzi, ale ta wiara właśnie często jest niepełna. Przywołam ten przypadek tego ślepca, który miał niepełną wiarę i zobaczmy, jak skorzystał częściowo, proporcjonalnie do wiary. Myślę, że wszyscy pamiętacie taki przypadek człowieka, który nie widział i którego nasz Pan leczył na dwa etapy. Najpierw dał mu polecenie, żeby chyba poszedł, aby tam przemył oczy w czymś. Tak? W błocie właśnie. I potem on to tak zrobił i on go pyta, co widzisz? I on powiedział, że widzi ludzi jako drzewa. Czyli jak gdyby wzrok wrócił mu tylko tyle, że z tego, co nie widział wcześniej nic, to teraz widzi jakieś drzewa, jakieś słupy ludzi. Czyli nie widział człowieka w jego, prawda, wszystkich szczegółach, bo by powiedział, o, widzę ludzi, widzę ta, o, coś tam, tylko jako drzewa. I wtedy nasz Pan po raz drugi kazał mu wykonać pewną rzecz i on po raz drugi dopiero to wykonuje i ten wzrok wrócił mu całkowicie. Dlaczego za drugim razem udało się naszemu Panu? Czy nasz Pan jakiś błąd popełnił i kazał, wydał mu polecenie i on coś zrobił i tylko jak drzewa zobaczył ludzi, a nie dokładnie? Miał tylko taką wiarę. Nasz Pan mu dał i on by mógł całkowicie po tym pierwszym zabiegu widzieć wszystko, ale on nie bardzo wierzył, że to jest skuteczne. A gdy stosownie do swojej wiary otrzymał częściowe przywrócenie wzroku, to co się w nim wzbudziło? Wiara. Bo zobaczył na sobie, że to działa. Czyli tak jak przyszedł początkowo z częściową tylko wiarą i skorzystał z tego, ale to, co skorzystał, to go zachęciło do tego, o, to jednak działa. I wtedy okazał się większą wiarą. W taki sposób Bóg będzie cały świat ludzkości uczył tysiącleciu. Oni nie będą początkowo wierzyć, bo to jest klasa niewiary, ale kiedy jakiekolwiek elementy, chociażby fragmenty łask do nich dotrą w wyniku Nowego Przymierza, jakaś zdrowie będzie im się powiększało i te siły będą w nich wzmagały, oni na sobie będą dostrzegać, że to działa i wtedy niektórzy będą się coraz bardziej aktywizować. Początkowo będą sobie bardzo nieufni. Dlatego jest potrzebny pośrednik, żeby ich pogodzić jakoś. 1 Koryntów 13:13 to kolejny dowód na to. 13:13 mówi, że są pewne dary, zapowiada tutaj, że te dary ustaną, a po tym, jak te dary ustaną, to mówi, a teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Wcześniej, jak wiemy, prawda, on mówi o tym, że miłość nigdy nie ustaje, ale chociaż są proroctwa, dar prorokowania, zniszczy je, języki, dar języków, bo na pewno nie języki, które istniały wśród ludzi, miał na myśli, tylko ten dar, bo języki do tej pory są, ustaną, choć umiejętność, czyli umiejętność, taka poznawanie nadprzyrodzone rzeczy, które Bóg dawał niektórym, się w niwecz obróci. Na pewno nie wszelka wiedza, nie wiedza się miała rozwijać coraz bardziej, to bez końca. A na końcu, gdy zapowiada, że te dary różne miały minąć, to mówi, że zostaje wiara i wiara wymienia na pierwszym miejscu. Wiara, nadzieja, miłość, te rzeczy pozostaną. Czyli wynika z tego, że nie jest ona darem, bo nie zapowiadał jej przeminięcia. 2 Koryntów 10:15. A nie chlubimy się nadmiarem z cudzych prac, ale mając nadzieję, że gdy się pomnoży wiara wasza w was, pomnożymy się i my między wami według sznuru naszego z obfitością. No wyraźnie mówi o pomnażaniu wiary, a daru nie można pomnożyć. Jak Bóg dał dar, języki, interpretacja, cuda, przepowiadanie przyszłości, jakieś, to był taki dar, jaki Bóg dał. Tam nikt nie pracował jeszcze, o, Bóg dał języków, ale tu jest 48 języków, a to jeszcze jeden język 49 Bóg mi nie dał, muszę się go nauczyć, tak? I uczył, studiował jeszcze jeden język, żeby swój dar języków poprawić, pomnożyć, bo się okazało, że pojechał gdzieś głosić Ewangelię, a tam nie brakowało mu jednego języka. Takie rzeczy się z darami nie zdarzają. Dar jest taki, jakim Bóg dał. Już nic nie będzie pomnażało. Pomnażanie może być tylko owoców. Lepiej rolnik pracuje, więcej owoców ma na polu. Galatów 3:8. A opatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziała Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Usprawiedliwienie z wiary, bez której się Bogu nie można podobać, potwierdza znowu, że to jest coś naszego, coś od nas pochodzącego. Jeżeli tego nie ma, to trudno. A gdyby to był dar, to Bóg powinien każdego tym obdarzyć. Galatów 5:22, zaraz obok. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość i wstrzemięźliwość. Tu wprost, czarno na białym, wiara jest nazwana owocem. Bez komentarza. 1 Tesalonicjan 3:10. W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i dopełniali niedostatków wiary waszej. Dopełnili niedostatków wiary waszej. Czyli wiara niektórych ma pewne braki, które trzeba usuwać, dopełniać. Dar Boga nie miałby żadnych braków. Tak jak z tym językiem mówiliśmy, gdyby tak Bóg nam dał dar języków, bo musielibyśmy Ewangelię głosić i co, mamy się czas uczyć jeszcze zdolności? Niekoniecznie, prawda? No to moglibyśmy dostać dar. Gdyby tak Bóg chciał, tak zrobił na początku wieku Ewangelii, ale teraz tego nie praktykuje, bo zapowiedział, że to miało szybko ustać. 2 Tesalonicjan 1:3. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, tak jak się godzi, iż bardzo rośnie wiara wasza i pomnaża się miłość każdego z was, jednego do drugiego. Rośnie wiara. 1 Piotra 1:7. Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Doświadczanie wiary waszej, tak? Próbowanie wiary, poddawanie jej próbie, doświadczeniach, wtedy ono się rozwija. No i ostatni, to 2 Piotra 1:5-7, gdzie Piotr mówi o dodawaniu różnych rzeczy, czyli o pracowaniu nad nimi. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę i tak dalej. Od wiary się zaczyna, bo bez tego Bogu się nie można podobać i to muszą być wzbogacane. Są jednak pewne teksty, ten źródłowy główny wspomniałem, które mogą sugerować, że wiara jest jednak darem. W całym Nowym Testamencie znalazłem 3 teksty, które mogłyby to sugerować. Podam je i wszystkie wyjaśnię. Efezów 2:8. Pierwszy, bardzo łatwy do wyjaśnienia, ale dla upartego ktoś, a ci, którzy mają własne poglądy, to na pewno braterstwo zauważyli, młodzi również, jak się z kimś rozmawia, on ma swój własny pogląd, na przykład, że wiara to dar, to on wszystko będzie tak naciągał, tak interpretował, żeby tylko poprzeć i nie patrzy na kontekst, na to, co wiersz mówi, co się da, zamyka rozum i mówi, że to jest tak, bo on tak sobie zaplanował, bo to jest jego ulubiona teoria i musi tak być. Efezów 2:8. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, dar to Boży jest. O, taki tekst wysuwają zwolennicy także, że wiara jest darem. To łatwo oczywiście jest wyjaśnić ten tekst, ponieważ tym darem, o którym tutaj mowa, nie jest wiara, tylko zbawienie. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, a nie wiara nie jest z was, tylko to zbawienie. Dar to Boży jest, czyli zbawienie jest z łaski za pośrednictwem wiary. Bóg daje z łaski zbawienie, bo nie jest nikomu winien i nikt nie zasłużył na to, żeby być zbawionym przez Boga, bo nie możemy się niczym przed Nim zasłużyć. Wobec tego Bóg z łaski przygotował cały plan zbawienia i życie wieczne ludziom proponuje z łaski, właśnie jako dar, ale uczynił wiarę narzędziem, poprzez które ten dar przekazuje, ten dar zbawienia. Nie daje tak wszystkim, kto się urodził i gdziekolwiek żył. Daje tym, którzy przez wiarę z niego chcą skorzystać. Rzymian 12:3. Przy nim troszeczkę dłużej się zatrzymamy. Też wspaniały tekst. Można zrobić z niego cały wykład. Zresztą mam też wykład na nim cały oparty, bo on znowu jest bardzo cenny. Paweł potrafił też celnie czasami powiedzieć. Nasz Pan krótkimi słowami powiedział wiele rzeczy głębokich i Paweł też. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niż potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał trzeźwo, tak jak komu Bóg udzielił miarę wiary. I tu niektórzy mówią, wiara też, no udzielona, dar. To jest bardzo ciekawy tekst, on mówi w ogóle o samoocenie. Ten wykład oparty na tym tekście, który kiedyś gdzieś tam mam w archiwum u siebie, to on dla mnie osobiście zmienił mój pogląd na temat pokory i samooceny. Bo zawsze czytamy albo słyszymy, że ta samoocena czy też pokora ma być niska. No i prawdą jest, no bo grzesznicy nie mogą mieć wysokiego mniemania o sobie. Ale ja przynajmniej, jak zanim ten tekst spotkałem i wyjaśnienie tego tekstu, co tu się naprawdę kryje, i zacząłem wnikać w to, co ten Paweł powiedział, to zawsze mi się zdawało, że to ma być takie równie nisko u każdego i prawie równe zeru. Okazuje się, że nie ma być równe zeru. To ma być, ta niska ocena nie oznacza, że nic. Mamy się uważać za nic. Zobaczmy, co mówi Paweł, jak on tu pięknie przygotowuje nas do tego i zaraz dojdziemy do tej miary wiary. Powiadam każdemu, przez łaskę, która mi jest dana, aby nikt o sobie więcej nie rozumiał, niż potrzeba rozumieć. Zobaczmy. Nie mówi, że macie się wszyscy uważać za równo zero, że jesteście nic, tylko nie rozumiecie o sobie więcej niż potrzeba. Ktoś powie, no dobrze, ale ile potrzeba? No to Paweł kontynuuje, chce pomóc nam, żebyśmy to zrozumieli. Ale żeby o sobie rozumiał trzeźwo, czyli niech się trzeźwo realnie oceni siebie. No ktoś powie, no dobrze, ale jak to zrobić? To Paweł znowu mówi, masz kolejne, czyli trzema na trzy etapy. Tak jak komu Bóg udzielił miarę wiary. Czyli Paweł mówi, myślcie o sobie, miejcie o sobie takie zdanie, jakie jest właściwe, nie więcej niż to, niż potrzeba. Innymi słowy, trzeźwo myślcie o sobie. A jeszcze innymi słowy, gdyby wam brakowało, jak to znaczy trzeźwo, co to znaczy nie więcej niż potrzeba, to popatrzcie na Boga, co On o was myśli. Tak jak Bóg wam udzielił miarę wiary. Ja krótko to podsumuję ten wykład, który cały zajmuje się dokładnie tym wersetem, no bo inaczej bez tego nie wyjaśnię tego tekstu. Żeby ktoś potem nam nie podsuwał tego tekstu, że to o, miara wiary, Bóg daje, udziela wiary i według tego, jak ci Bóg wiary udzieli, tak masz siebie oceniać. A drugiemu udzielił mniej wiary, no to mało. A komuś w ogóle może nie udzielił i będzie używał tego jako dowodu, że wiara jest darem, którego Bóg daje lub nie daje i w zakresie, jaki on ustala. A tak nie jest. Bo miara wiary w tym przypadku oznacza naszą zdolność do wierności. Różnimy się zdolnościami do wierności. Nie każdy z nas może być równie wierny. Dlatego nie każdemu z nas Bóg udziela takiego samego urzędu do wykonania. Dlaczego? Bo nie każdy z nas wykonałby go odpowiednio. Każdemu poświęconemu Bóg daje taki urząd do wykonania, czyli taką działalność, taką w takie pole służby, innymi słowy, które on może wykonać, którego obowiązki i przywileje może on wypełnić bez szkody dla sprawy, jeżeli tylko okaże się wierny. Bóg wyznacza nam, jak mówi 1 Koryntów 12:18, miejsce, o, otworzę, mam tu już od razu, że Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich osobna, jak chciał. Czyli Bóg ustawia, tak, swój lud w tym ciele ludu Bożego. Tutaj była mowa o malutkim statku, ale to nie ma znaczenia, czy ta klasa, czy inna klasa. Jak nie ta, to jest niższa. Zawsze są różne narzędzia, które Bóg używa. Każdego z nas gdzieś tam On widzi i każdemu z nas przydziela jakąś pole służby, działalność. On udziela, to mówi jak Paweł, jak chce. Ale oczywiście to jak chce nie znaczy, że według kaprysu, prawda? Że sobie ma taki kaprys i to robi bez sensu, bez żadnego składu i ładu. Oczywiście tak Bóg nie postępuje. Robi to według zasad logiki, swojej mądrości. No bo mądrość tutaj mu dyktuje, jak kogo z nas gdzie umieścić. Innymi słowy, komu znać, z nas udzielić jakiej miary wiary, zdolności do okazania wierności. Co Bóg bierze pod uwagę? Jak ustala naszą miarę wiary? Innymi słowy, jak On nas widzi? Co o nas myśli? Bo stosownie do tego, jak nas widzi, co o nas myśli, to tam nas umieszczawia. Punkt bierze trzy rzeczy pod uwagę. To warto sobie zapamiętać albo zanotować, kto pisze, bo to się może przydać na całe życie. Punkt pierwszy i najważniejszy, który Bóg bierze pod uwagę, naszego ducha poświęcenia. Jak bardzo jesteśmy Mu oddani. Czyli no sobie, bo wszyscy powinniśmy być Bogu oddani i poświęceni, ale wiemy, jak to bywa, prawda? Jest częściowe poświęcenie, jest pełne. Niektórzy się poświęcają, a nie wiedzą, co to jeszcze jest. Kiedy Pat Johnson napisał takie zdanie, że wielu braci poświęca się Bogu, ale w chwili poświęcenia nie wiedzą, co to jest, ale Bóg pokazuje im niebawem w życiu codziennym, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, czym to poświęcenie jest. I tylko powinni się uczyć, jak w chwili poświęcenia, bo trudno oczywiście wszystko wiedzieć. Punkt drugi, który Bóg bierze pod uwagę, to nasze talenty, nasze dary, nasze uzdolnienia, te, które mamy, z którymi się urodziliśmy na ten świat, bo każdy tam z nas coś potrafi. Lepiej jedną rzecz, a gorzej drugą. I się różnimy między sobą. I potem punkt trzeci, nasze sytuacje opatrznościowe, które On tworzy. Powtórzę te trzy rzeczy. Punkt pierwszy, dla Boga najważniejszy, duch naszego poświęcenia. Jak bardzo jesteśmy Bogu oddani. Co On może z nas za użytek zrobić? Chcemy być tylko dla Niego, czy mamy jeszcze inne ważne sprawy w życiu? Równie ważne, to będzie niedobrze. A może ważniejsze, to jeszcze gorzej. Punkt drugi, nasze talenty, dary, uzdolnienia, które posiadamy. I punkt trzeci, sytuacje opatrznościowe. To, co każdego dnia w życiu On nam tworzy. Bóg nam nigdy nie stworzy sytuacji opatrznościowych tam, gdzie z braku naszego ducha poświęcenia albo z braku talentów się nie nadajemy. Czyli nie da nam nigdy służby, która wymaga większego oddania od nas niż mamy, i nigdy nie da nam większej służby niż talenty, które mamy, żeby ją wykonać. Dlaczego? Bo by wtedy zepsuł całą sprawę. Wyobraźmy sobie, że kto kogoś nie w pełni poświęconego Bóg wysyła do działalności takiej czy innej i on tam pojechał, podejmuje tą działalność, ale ma inne sprawy na głowie jeszcze, które go interesują. No to co? Zaniedbuje tą sprawę, którą Bóg go wysłał, bo ma inne rzeczy jeszcze, bo on nie jest dla Boga tylko poświęcony. On żyje także jeszcze dla różnych innych spraw. To sprawa Boga cierpi. To on go nigdy tam Bóg nie wyśle. Widząc go, on go nigdy tam nie wyśle. Innymi słowy, nigdy nie da mu takiej miary wiary. Bo on widzi, że ta sprawa by została zaprzepaszona. Ucierpiałoby jego słowo. Wobec tego on takiego kogoś w ogóle nie dopuści do takiej sytuacji, bo Bóg nie pozwoli na to, żeby jego sprawa cierpiała, żeby było hańbione jego słowo, żeby było źle reprezentowane, czegokolwiek szkoda inna była robiona jego sprawie i jego ludowi. Czyli gdy Bóg te wszystkie trzy rzeczy, tak, łączna wartość tych trzech rzeczy we wzajemnych relacjach, to jest nasza zdolność do wierności albo nasza miara wiary. Zależnie od niej Bóg wyznacza nam odpowiednie miejsce, udzielając takiej, a nie innej miary wiary. I to powinno stanowić naszą podstawę samooceny. Powinniśmy to analizować, to Paweł ma na myśli. Nie myślcie o sobie więcej, niż potrzeba rozumieć, ale myślcie o sobie trzeźwo. Jak? Gdyby to nie było dla nas jasne. Tak jak komu Bóg udzielił miarę wiary. Tak jak Bóg ciebie ocenia, bo jego ocena jest prawidłową oceną. Więc przyjrzyj się, jak Bóg ciebie ocenia i to jest twoja miara wiary. Nie masz o sobie myśleć ani deczko więcej ponad to, ale też nie znaczy, żeby myśleć deczko mniej, poniżej tego. Jeżeli wszyscy mielibyśmy bardzo niską samoocenę poniżej naszej miary wiary, to byśmy niczego nigdy dla Pana nie zrobili. Bo byśmy powiedzieli, ja się nie nadaję. A Pan otwiera możliwości. Widzimy, że jest możliwość zrobienia tego czy innego, dania świadectwa prawdzie, albo cokolwiek innego na polu prawdy. To mogą być rzeczy prozaiczne, prawda? Komuś pomóc w jakikolwiek inny sposób. żeby ta prawda się mogła rozwijać, żeby dać odpowiednią reprezentację Boga. A my byśmy powiedzieli, to nie, my się nie nadajemy, my skromni, my pokorni, my nic. No to co było z takimi? To musiałby jakimiś cuda aniołów będzie wysyłał, tak? Lud Boży jest zbyt pokorny, nie chcą nic zrobić, bo uważają, że się nie nadają, muszę aniołów uruchomić. To nie byłoby właściwe. I z tego punktu widzenia łatwiej nam przyjdzie zrozumieć na przykład Mojżesza, który pisał o sobie jak? Że był najpokorniejszy na ziemi. Niektórzy mówią, to by był dowód braku jego pokory. No nie. On sobie nie rozumiał więcej niż potrzeba rozumieć. Tylko tyle, ile potrzeba. Trzeźwo. Na ile Bóg jemu dał miarę wiary. I ocenił się, że był najpokorniejszy. A Paweł? Nie pisał Paweł? Czy Paweł nie bronił tego, że jest apostołem? Bronił. A czy nie pisał, że dobry bój bojował i wiarę zachował i jest odłożona mu korona żywota? Przecież Paweł pisał pod koniec życia, że korona jest mu odłożona. Ktoś powie, ale co za pokora. To nie bardzo coś z nim jest, prawda? Ale jak najbardziej. Paweł nie porozumiał o sobie więcej niż trzeba rozumieć. Przywołam przykład brata Russella, który tutaj może nam wspomóc. Brat Russell właśnie w pierwszym okresie swojego życia miał zbyt niską samoocenę. Za niską. On miał tak niską samoocenę, że gdy zrozumiał, że on rozumie prawdę, której nikt inny nie rozumie w świecie, że Jezus przychodzi po raz drugi, że tą prawdę należałoby światu ogłosić, bo to przecież ludzie czekają, chrześcijanie, na jego powrót, a to nikt o niczym nie wie, a on to zrozumiał. I zdawało, no trzeba to ogłosić. I co? Brat Russell się nie kwapił. Nie dlatego, że nie chciał ludziom przekazać tej prawdy. Nie dlatego, że chciał ją dla siebie zatrzymać. Uważał, że on się do tego nie nadaje. On się oglądał na innych, większych od siebie. On uważał, że to nie ja. Ja nie umiem tego zrobić. To są wykształceni, są zacni, są więksi. Oni powinni występować. I oto one nawet mamy to pokazane w typie. Gdy Mojżesza Bóg wysyłał do Egiptu, to właśnie tutaj pokazuje się, rozpoczyna się drugi adwent naszego Pana. I Mojżesz się broni, prawda? Mówi, że się nie nadaje, że już mowę ma nie taką i wiemy, że nawet Bóg tam się lekko na niego pogniewał. Wiemy, że Mojżesz pokazuje naszego Pana, ale nasz Pan w swoim drugim adwencie nie działa osobiście. I Bóg się nie pogniewał na naszego Pana, że nasz Pan nie chciał adwentu drugiego rozpocząć, bo tam nie było problemu z naszym Panem. Tylko nasz Pan musiał używać narzędzi ziemskich, ale w tym przypadku jego narzędziem był brat Russell. I on brata Russella pobudza, bo on ocenił jego jako odpowiedniego, jego ducha poświęcenia, jego talenty, które posiadał, sytuacje opatrznościowe mu stwarza, czyli pokazuje mu, że to jest jego działka, rzecz do zrobienia, a on się nie kwapi, bo się uważa za zbyt niskiego, nieodpowiedniego. Ogląda się na większych od siebie, którzy by podjęli tego dzieła i zrobili to zamiast niego. No i Bóg tam się, widzimy, nawet pogniewał na Mojżesza, czyli na brata Russella w tym przypadku. Bo brat Russell się nie kwapił, ale za zbyt niska samoocena, także ona nie powinna być za niska, bo wtedy bylibyśmy bierni się i nie podjęlibyśmy żadnych działań, uważalibyśmy się, nie zrobimy tego. No i teraz po tym fragmencie przechodzimy do tego najmocniejszego, w którym jest powiedziane wprost, że ta wiara jest darem, czyli 1 Koryntów 12 rozdział. Wróćmy tam raz jeszcze. Od 7 do 11 przypomnę. A każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi. Albowiem jednemu przez ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tegoż ducha. Drugiemu wiara w tymże duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże duchu, drugiemu czynienia cudów, proroctwo, rozznanie duchów, rozmaite języki, wykładanie języków. To jest ten pozornie najmocniejszy dowód, że wiara jest darem, bo jest wymieniony obok innych darów. O jaki zatem dar chodzi w wierszu 9? No bo nie możemy tego podważyć i powiedzieć, tak jakby powiedzieli inni, prawda, którzy mają swoje teorie, tak jak my uważamy, że wiara jest owocem. Wobec tego, co byśmy zrobili na miejscu wielu nominalnych chrześcijan, byśmy udali, że tego tekstu nie widzimy w Biblii. Bo tak najlepiej zrobić. Udać, że go nie ma. Ale on jest. Czyli żeby zrozumieć, co to za wiara, co to za dar wiary, odwołam się do historii zapisanej w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. Bo zawsze jak taki mam problem, to szukam jakiegoś wyjaśnienia, czegoś, co Biblia mówi, co opowiada, gdzie występują takie rzeczy, co może rzucić światło na właściwą interpretację. 3 rozdział, wiersze od 1 do 16. Dobrze byłoby to wszystko przeczytać. Mamy chyba czas, prawda? Do pierwszej możemy mówić. Panie przewodniczący, do pierwszej. 3 rozdział od 1 do 16. Piotr Jan z Pałem wstępowali do kościoła w godzinę modlitwy 9. A mąż niektórych chromy, czyli kulawy, zaraz żywota matki swojej, był noszony, którego na każdy dzień zasadzano u drzwi kościelnych, piękne się nazywały te drzwi, aby prosił jałmużnę od tych, którzy wchodzili do kościoła. I Piotr z Janem idą do tego kościoła, widzą tego chromego pod tymi drzwiami. Ujrzawszy ten Piotra i Jana, że mieli wchodzić do kościoła, prosił ich o jałmużnę. Na co Piotr z Janem, pilnie nań patrzając, rzekli: wejrzyj na nas. Wtedy on z pilnością patrzał na nich, spodziewając się, że coś dostanie, jakieś pieniądze. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań, a chodź. A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki. I wyskoczywszy, stanął i chodził, a wszedł z nimi do kościoła, chodząc i skacząc i chwaląc Boga. A widział go wszystek lud chodzącego i chwalącego Boga. I poznali go, że to był ten, który dla jałmużny siadał u drzwi pięknych kościelnych. I napełnieni są strachem i zdumieniem nad tym, co się stało. A gdy się trzymał on chromy, który był uzdrowiony, Piotra i Jana, zbiegł się do nich wszystek lud, do przedsionka, którego zwano Salomonowym, zdumiawszy się. Co widząc, Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, cóż się temu dziwujecie? Albo czemu nam się tak pilnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością uczynili, żeby ten chodził? Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, syna swego, któregoście wy wydali, i zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądził być godnym wypuszczenia. A wyście się onego świętego i sprawiedliwego zaparli, a prosiliście o mężobójcę, aby wam był darowany. I zabiliście dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, czego wy świadkami jesteście. A przez wiarę, i to będzie dla mnie, dlatego tę historię przywołuję, bo Piotr mówi, że się stało przez wiarę. Przeanalizujemy sobie to, co on ma na myśli. I to nam otworzy oczy na ten dar wiary. A przez wiarę w imię Jego, tego, którego wy widzicie i znacie, utwierdziło imię Jego. Wiara, mówię, która przezeń jest, dała temu to zupełne zdrowie przed oblicą was wszystkich. Piotr i Jan, pełni gorliwości dla Pana i dla Jego sprawy, chcieli coś zrobić, więc postanowili udać się do świątyni w czasie modlitw, mając nadzieję, że tam będzie okazja dać świadectwo, bo ludzie się zejdą, jest zgromadzenie, będzie można świadczyć o prawdzie. U drzwi widzą tego kalekę żebraka. Czy ten kaleka żebrak prosi ich o to, żeby oni go uleczyli? Nie. Prosił o jałmużnę. Tylko po to tam siedział i od tych też się spodziewał jałmużny, widząc, o, idą jacyś dwaj, może dadzą mu jakąś jałmużnę. Nie prosił o uleczenie, bo wcale w to nie wierzył. Wcale się tego nie spodziewał. I wtedy, gdy żebrak do nich przemówił, poprosił ich o jakiś datek, duch, albo innymi słowy wpływ Boga, zasugerował Piotrowi, żeby w tym momencie, w tym konkretnym przypadku nie silić się, nie próbować dawać mu parę groszy, tylko żeby go w imieniu Jezusa uzdrowić, uleczyć. Po co? Po to, by zwrócić uwagę na fakt zmartwychwstania Jezusa, Jego moc, która w Jego tysiąclecia będzie dokonywać takich rzeczy na szeroką skalę. Zauważmy, że zaraz potem Piotr mówi o dziele restytucji, tak, naprawiania wszystkich rzeczy, bo wiersz 16 się kończy, a potem mówi w wierszu 20, ale przyszły czasy ochłody, to jest część dalszego jego przemówienia do tych ludzi. Najpierw im tutaj zaczął opowiadać o Jezusie, że go zabili i tak dalej, że się przystało przez niego, a potem mówi o restytucji. No to daje świadectwo o prawdzie z głównym elementem restytucji. Czyli gdy ten chromy poprosił ich o jałmużnę, zobaczmy, że oni tutaj piszą, że wtedy ujrzawszy Piotra, a Piotr z Janem pilnie nań patrzając, rzekli: wejrzyj na nas. Nie wiemy, dlaczego oni pilnie na niego patrzyli. Najwyraźniej duch chciał, wpływ Boga chciał im coś powiedzieć w tej sytuacji, szczególnie do Piotra. Wejrzyj na nas, i on też na nich popatrzył z pilnością i rzekł, ten właśnie Piotr mówi, że srebra, złota nie mamy, ale to, co mamy, ci dajemy, i uzdrowili go. Żeby natychmiast uwierzyć w taką sugestię, trzeba było mieć specjalny dar wiary, który prawdopodobnie udzielany był tym z braci w pierwotnym kościele, którzy naturalnie byli skłonni do szybkiego uwierzenia w coś, w nowe rzeczy, a Piotr był skłonny. Pamiętamy, że to właśnie Piotr pierwszy publicznie uwierzył i powiedział, że Jezus jest Mesjaszem. On miał naturalną skłonność do uwierzenia w coś szybko, a inni za miesiąc, za dwa, a jeszcze jakieś dowody, a jeszcze byś poddali to próbie takiej albo innej z oporami. Natomiast Piotr miał do tego skłonność. Wobec tego, zgodnie z zasadą działania Pana, widząc w nim tę skłonność, to uzdolnienie do szybkiego uwierzenia, może nawet zbyt szybkiego w pewne rzeczy. On tak też samo wierzył, że jest zdolny, prawda, nie wyprzeć naszego Pana. Jego wiara była może czasami za szybko okazywana, no ale w tym, to się jak gdyby Bogu podobało. On w tym przypadku jego wiarę udzielił mu daru wiary, czyli zdolności do szybkiego uwierzenia, to co Bóg chciał mu zasugerować w różnych okolicznościach jego życia, żeby on zrobił to i owo. I na pewno taki dar wiary, szybkiego uwierzenia w boską sugestię, w boski wpływ, w boską jakąś podpowiedź, żeby on zrobił to, co Bóg sobie w danej sytuacji by życzył, taki dar wiary Piotr posiadał. Myślę, że wśród ludzi obecnie żyjących i tutaj nas zgromadzonych też moglibyśmy znaleźć takich, którzy łatwo w coś wierzą i tacy, którzy raczej mają opory, prawda, żeby w coś uwierzyć, że są do czegoś nowego zwykle sceptycznie nastawieni. Czasami trudno ich do czegoś przekonać, nawet jak jakieś tam pewne dowody są już, to oni jeszcze jakoś będą szukać argumentów kontra, bo właśnie mają tą trudność. Najlepsza pewnie jest równowaga między tymi dwoma krańcowościami, prawda? Żeby zbyt długo nie opierać się w uwierzeniu w coś, że tak jest, ani zbyt szybko nie być zbyt naiwnym. No ale jeżeli już nie można tej równowagi znaleźć, to chyba bardziej korzystna jest lekka przesada w kierunku uwierzenia zbyt szybko, niż zbyt długiego opierania się. Wydaje się, że siostry, kobiety mają większą zdolność do uwierzenia w coś nowego. Gdy jakaś rodzina, która prawdy nie zna, pewnego dnia ją poznaje, to zwykle kobiety w tych rodzinach szybciej tą prawdę przyjmą, są bardziej skłonne niż mężczyźni, chociaż są oczywiście wyjątki. Mówimy o pewnych regułach. Być może powodem tego, że kobiety jak gdyby szybciej są skłonne przyjąć coś nowego, uwierzyć w coś, czyli czasami nawet dać się nabrać, tak? No bo to też jest zbyt... To wynika z tego, że kobiety mają ogólnie niższe mniemanie o sobie. Mężczyźni to zwykle uważają się za takich, którzy wszystkie rozumy pozjadali. Już ich nim nic nowego nie powie, ani do niczego ich nie przekona. Wobec tego jest tendencja zwykle taka wrodzona, prawda, u mężczyzn wrodzona, żeby to z dystansem kwestionować, bo każdy uważa, że on już wszystko wie, co potrzeba wiedzieć i nikt mu nic nie powie ciekawego. Natomiast kobiety mają zwykle nie mają u sobie takiego mniemania, że te wszystkie rozumy pozjadały, więc jak gdyby szybciej mogą przyjąć coś nowego. To się wydaje się to potwierdzać postępowanie naszego Pana po swoim zmartwychwstaniu. Nasz Pan po zmartwychwstaniu co zrobił? Najpierw się objawił kobietom. Chyba właśnie po to, albo dlatego, że one były bardziej skłonne uwierzyć w Jego zmartwychwstanie niż mężczyźni. Po czym, zobaczmy, mało tego, że najpierw się objawia kobietom, to te kobiety wysyła do apostołów, żeby im powiedziały. Nie sam się im nie chce objawić. Może nie wiem, nie chciał przykrości, żeby mu zrobili, żeby będą się sprzeczać z nim, że to nie on. Nie wiem, dlaczego tak zrobił, prawda? Ale fakt jest faktem i to się dzieje dwukrotnie. Bo najpierw, zanim zrobił to nasz Pan, robi to anioł. One go spotkały na drodze do grobu. To anioł ich spotyka, nie mężczyzn. I ten anioł mówi co? Cytuję. A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. A po chwili sam Jezus, który tam się też gdzieś nieopodal kręcił, mówi do nich: idźcie, opowiedzcie braciom swoim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Nie jest to na pewno przypadkiem, bo mamy aż dwukrotnie to powtórzone i anioł taką technikę zastosował i sam Jezus taką technikę zastosował. Wracamy do Piotra. Czyli Piotr miał skłonność do szybkiego uwierzenia naturalną, a oprócz tego musiał mieć ten dar wiary, który wzmógł w nim zdolność do natychmiastowego, w ciągu paru sekund, uwierzenia w coś, co do czego nie musiał być wcale przekonany, że jest właściwe. Bo zauważmy sobie, wyobraźmy sobie Piotra w tej sytuacji. Czy Piotr jak każdego kolegę zobaczył, to uzdrawiał go? No nie. Że oni chodzili, mnóstwo ich było. Podejrzewam, że pod tym kościołem było ich mnóstwo. Więc Piotr idzie sobie, widzi tego chromego, przygląda mu się pilnie i Bóg chce mu przez swój wpływ zasugerować. Nie powie mu głosem przecież takim słyszalnym dla każdego. Po prostu oddziaływanie na umysł Piotra, że dobrze byłoby tego człowieka uzdrowić. W tym przypadku możesz dziesiątki i setki innych nie uzdrawiać i on przecież niech nie uzdrawiał, przecież nie robi tego masowo, raczej oszczędnie szafowali, tak jak nasz Pan oszczędnie szafowali tymi uleczeniami. Ale musiał mieć tutaj ten dar wiary, żeby uwierzyć w tą sugestię, która od Boga przyszła, żeby go, tego człowieka uzdrowić, ponieważ miał odwagę publicznie temu człowiekowi powiedzieć: wstań i chodź. Zobaczmy, co by się stało, gdyby on publicznie mówił: wstań i chodź, a nic się nie dzieje. Jaka zniewaga dla samego Piotra i dla sprawy. Co oni by tam ze słowem Pana mogli zrobić? Nikt by ich nie słuchał, oszuści. Bo przed chwilą chciał uzdrowić kolegę. Powiedział publicznie: wstań i idź, a siedzi do tej pory, nie chodzi. A żeby uwierzyć taką sugestię, trzeba było mieć dar wiary. To nawet naturalna szybka zdolność do wierzenia nie wystarczyła. Zobaczmy siebie w takiej sytuacji, prawda? Gdzieś tam idziemy i gdybyśmy tam byli i nie robimy masowego leczenia wszystkich chorych, siedzi jakiś kolega i tu nagle coś nam jak gdyby mówi, że należy tego kolegę uzdrowić, że to będzie właściwe w tym akurat przypadku i w tym miejscu. I okazuje się, że było, że to była rzeczywiście wpływ Boga na niego, bo ludzie zbiegli i Piotr co zaczyna? Ogłoszenie prawdy. I dzięki tej manifestacji mocy Jezusa osiągnięty został cel, dla którego dary były dawane w pierwotnym Kościele. Te wszystkie dary języków i tak dalej, także dar wiary, czyli szybkiego uwierzenia. To, co Bóg chciał w danym momencie zasugerować jako właściwe, bo oni musieli być dyspozycyjni. Bóg do nich nie przemawiał ani z Urim Tumim, ani z żadnym innym głosem słyszalnym dla człowieka, tylko poprzez swego ducha. Oni musieli czasami w ciągu sekund podjąć decyzję. Taka, od której zależało ogłoszenie Ewangelii albo hańba dla Ewangelii. Gdyby na przykład wyszło to od niego samego, to przecież on by nie był uzdrowiony. Nasz Pan żadnego cudu nigdy nie czynił tak sam od siebie, szczególnie takich poważniejszych, tylko modlitwę zwykle do Boga zanosił, ponieważ mógłby sobie tak sam pomyśleć, że coś zrobi, a nie byłoby efektu. To nie sława dla prawdy. Czyli celem darów w tamtym czasie, w pierwotnym Kościele, było przekonywanie do prawdy innych, tak, świata, nie dla wierzących. Wierzący byli przekonani czymś prawdą, a wierzący z darów mieli też korzyść pewną. Oni budowali siebie wzajemnie w czasach, gdy Biblia nie była jeszcze kompletna, a Stary Testament chociaż był dla wszystkich niedostępny. Zauważmy, że dzięki darom bracia lgnęli do społeczności. Dlaczego? Bo się wzajemnie potrzebowali. Bo jak jeden miał języki i mógł coś powiedzieć w języku obcym, w sensie prawdy, to co? Inni go nie rozumieli, więc musiał ktoś taki, który będzie go mógł interpretować. Więc Bóg w sposób dziecinny z nimi postępował. I też on przyznaje Paweł, bo że te dalej rzeczy były dla dziecka. Jak wyrósł, to o rzeczach dziecinnych zapomina. To był okres dziecinny Kościoła. Więc on im jak z dziećmi, żeby ich zachęcić do społecznego zgromadzania, a może by się im nie chciało, odległości dalekie, to ich zmuszał. Porozdziela różne dary tak, żeby oni ich nie mieli wzajemnie i się oni siebie potrzebowali, bo jeden miał w tym, drugi miał w tym kierunku, więc gnęli do siebie, do wzajemnej społeczności, żeby wzajemnie się budować i wzajemnie sobie służyć i korzystać. Później, kiedy się zaczęli już duchowo rozwijać bardziej, kiedy boski umysł, wola, serce zaczęły w nich kwitnąć, to ona ich już do siebie garnęła, tak jak w naszym przypadku. Nam już nie potrzeba, żebyśmy przyjechali tutaj dlatego, że ktoś, że potrzebujemy się siebie niezbędnie z innego powodu niż duchowy. Ale początki były dziecinne. Tak Biblia to określa. Mówienie o Jezusie bez manifestacji takich darów nie dałoby w tamtym czasie większego efektu. Bo sam Jezus, jak wiemy, nie zdziałał zbyt wiele wśród ludu krnąbrnego i twardego karku. I to, co czynił, też wspierał cudami. A gdy oni byli świadkami, ci ludzie, tego wydarzenia niezwykłego, to zobaczmy, jak byli chętni słuchać, prawda? Wiersz 9. Widział go wszystek lud chodzącego i poznali, że to był ten, który siadał. I gdy się trzymał Piotra, Jana, zbiegli się ludzie i słuchają nawet oskarżeń wobec, tak, wobec siebie. Gdzie by pozwolili mu wcześniej, żeby ich oskarżał? To by źle skończył Piotr. A tutaj mało tego, że o klęsce słyszą, prawda, o zmartwychwstaniu, bo on im mówi, to jeszcze ich oskarża, że wyście go zabili. A oni nic, słuchają. Wiersz 16 potwierdza, że takie rozumienie wiary jako daru, tak, czyli szybkiego daru, szybkiego uwierzenia w coś w ciągu paru sekund, co Bóg chciał, żeby oni uczynili, jest właściwe. Bo wiersz 16, na który kładę nacisk, gdy czytowałem, mówi tak. A jego imię, przez wiarę w jego imię, wzmocniło tego człowieka, którego widzicie i znacie. Wiara, mówię, która przez niego jest, dała temu to zupełne zdrowie przed obliczem was wszystkich. O jaką chodzi wiarę, albo o czyją chodzi wiarę? Czy chodzi o wiarę tego, który był uzdrowiony? No nie, bo on jej nie posiadał. I on nic nie prosił. On nie oczekiwał uzdrowienia. O jakiej albo o czyjej wierze mówi tutaj Piotr, że to się stało dzięki wierze? Chodzi o wiarę Piotra. Ale nie o jego wiarę jako owoc Ducha Świętego, że on w Boga wierzył, w Jezusa, co do ich osób, charakteru i czynów. Chodziło o jego dar wiary z 1 Koryntów 12:9. Szybką, momentalną zdolność do uwierzenia w to, co Bóg chciałby mu w tym momencie przekazać. Jego skłonność do natychmiastowego uwierzenia, dzięki któremu do tego cudu mogło dojść. Bo gdyby Piotr nie uwierzył, to by się na przykład bał publicznie powiedzieć, bo jak nic nie będzie, to by go powstrzymało. Kto inny na jego miejscu, z innych nawet z apostołów, który nie miał tego daru wiary, nie zareagowałby tak. Bóg by musiał taką sugestię przekazać, ale on by jej nie uwierzył. On by to nie przyjął. Bałby się po prostu skompromitować. Ale dzięki temu, że on ten dar wiary miał, to ten jeden człowiek, wybrany z setek innych chorych kalek, mógł skorzystać na tym, bo akurat tutaj Bóg uznał za właściwe tak wzmocnić ich głoszenie. Bo Piotr nie dokonał tego na podstawie wiary jako owocu ducha, który na pewno Piotr posiadał i stale rozwijał z wiary w wiarę. Bo skąd na podstawie wiary jako owocu miałby wiedzieć, że wolą Pana jest zdrowić akurat tego człowieka i w tym czasie było mnóstwo innych takich samych i w innym miejscu mogłoby to być. Także wydaje się, że dar wiary był boskim sposobem kontaktowania się z niektórymi z jego ludu, tak? W czasach, w których on już aniołów nie posyłał, tak jak w Starym Testamencie, w czasach, kiedy on poprzez swego ducha chciał się skontaktować, a dar wiary w pierwotnym chrześcijaństwie był mu bardzo w tym pomocny. A teraz, kiedy nie ma już darów ducha, czy teraz Bóg nie pomaga nam w podejmowaniu właściwych decyzji w naszych różnych życiowych sytuacjach? Oczywiście, że tak. Ale teraz czyni to już przez Ducha Świętego, którym chce, żebyśmy się napełniali w jak największym stopniu. Im więcej mamy Ducha Świętego w nas, tym mądrzej w życiu wybierzemy. A co to jest Duch Święty? Nic innego jak boski umysł, wola i serce. A jak ktoś nie wie, co to jest boski umysł, wola i serce, to są jego umysł, czyli jego myśli. Miejmy w naszym umyśle myśli, które ma Bóg w swoim umyśle. Wtedy będziemy karmili swój umysł tym, czym on karmi. Jego wola to nic innego jak to, co on pragnie, jego motywy. Czyli miejmy jego motywy pragnienia w naszych motywach. A co to jest jego serce? No to różne uczucia, zalety charakteru, które on pokazuje, że chce, abyśmy także mieli. Powiedział, że nam chęci tego Ducha Świętego będzie udzielał. Im więcej tego Ducha mamy, im więcej mamy jego myśli w naszych myślach, jego uczuć w naszym sercu, jego woli w naszej woli, no to tym mądrzej będziemy podejmowali decyzje naszego życia. Dlaczego? Bo w tym więcej Boga będzie w nas. Bóg mówi, że On mieszka w nas. Bóg mieszka w swoim ludzie. Jak mieszka? Przez Ducha swego. Ale co to właśnie ma na myśli? Gdy mówi, że Bóg mieszka w nas przez Ducha, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, w którym On mieszka, to nie ma nic innego na myśli, że On poprzez swe zalety charakteru, poprzez swoje myśli, czyli prawdę, mieszka w nas. Im więcej mamy prawdy boskiej w umyśle, a nie błędów wymyślonych przez szatana i jego narzędzie, tym więcej mamy Ducha w umyśle. Im więcej uczuć mamy, takie jakie On ma u siebie, tym więcej mamy Ducha Jego w sercu. I to nam w życiu pomaga. To nam pokazuje, jakie podejmować decyzje w takich czy innych sytuacjach. Czyli na podsumowanie. Wiara jako dar i wiara jako owoc to dwie różne rzeczy, które są niezależne od siebie i niezwiązane. W przypadkach osób, które miały naturalne, jak gdyby, zdolności do szybkiego uwierzenia, Bóg dawał im taki jeszcze dar. Dlatego Piotr taki dar szybkiego, natychmiastowego uwierzenia w coś, co Bóg chciałby mu powiedzieć, uwierzył. Posiadał. Tomasz na pewno takiego wiaru nie posiadał. Prawda? On w naturalny sposób był taki sceptyczny. On, wiemy jak, potrzebował dowodów większych nawet niż inni. Brak było w nim naturalnych ku temu skłonności. Dlatego Bóg na pewno takiego nawet daru mu nie dał, bo musiałby bardzo pokonywać jego naturalne skłonności. Tak, to byłoby coś sprzeczne z jego naturą. W przypadku Piotra było to zgodne z jego naturą, więc taki dar otrzymał. Co wcale oczywiście nie znaczy, że Tomasz nie posiadał wiary jako owocu. Tak? Że jeżeli umysłem coś ocenił, to potem wiarą, sercem nie trzymał się tego. Na pewno tak, przecież był apostołem i do końca nim pozostał, bo tylko Judasz się zgubił po drodze. Zauważmy jednak zakończenie rozmowy naszego Pana z nim, z Tomaszem. Dlatego, żeś mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to też wskazuje, że nasz Pan jednak bardziej skłania się w kierunku tych, nie krytykuje Tomasza, ale jak gdyby mu tutaj pokazuje, prawda, że aż potrzebował ujrzenia, czyli widzenia, żeby uwierzyć. I mówi, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, którzy tą wiarę posiadają w większym stopniu niż ten Tomasz miał. Na pewno nad nią musiał potem pracować i także ją rozwinąć. Myślę, że w ten sposób ten temat stał się dla nas jasny, czy wiara jest darem, czy owocem Ducha Świętego, co do którego myślę nikt nie miał wątpliwości, że jest owocem, ale właśnie ten szczególny ten tekst z 1 Koryntów 12:9, który wyraźnie nazywa wiarę darem i przykład Piotra, który takiego daru wiary użył i nawet powołuje się, że dzięki tejże wierze możliwy był ten cud i wtedy miał na myśli ten dar wiary, skłonność do natychmiastowego uwierzenia w sugestii, jaką Bóg przekazywał. Wtedy on to czynił. Dlatego niektórzy taki dar musieli mieć, żeby w ciągu paru sekund taką sugestię przyjąć i wykonać. Teraz nie ma tego daru, bo Bóg do nikogo nie przemawia, nie sugeruje, na przykład mi nie sugeruje, żebym w tej chwili wyszedł i odjechał, pomimo tego, że szlaban będzie, prawda? Bo nawet gdyby mi sugerował, to ja nie mam takiego daru wiary, bym wcale nie uwierzył i Bóg by się wcale mnie nie dziwił. Nie mam tego daru wiary. Bo nikt z nas takich nie ma i Bóg, jak mówiłem, kieruje nami poprzez Ducha Świętego, którego musimy rozwijać przez lata naszego poświęcenia. I wtedy On do nas przemawia swoimi myślami, swoimi uczuciami, ale wcześniej musimy je uczynić naszą własnością, musimy je rozwinąć. I taki jest Jego kontakt z nami obecnie. Ale w epoce darów Ducha Świętego był także dar wiary. W tym znaczeniu, nie w tym samym, co wiara jako owoc Ducha Świętego. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławień z tej lekcji.